Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się, Barbara. Drodzy Państwo, nie będę robiła długich wstępów, bo już są prawie 5 minut po 13. W studiu witam bardzo serdecznie gościa. Gościem jest ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców. Muszę powiedzieć, że bardzo jakoś tak długo czekałam na spotkanie z księdzem. A dlatego, że temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, no strasznie mi leży na sercu. Zaraz mnie ktoś krytykuje, że mówię strasznie. Bardzo mi leży na sercu. Księdzu mówiłam przed chwileczką, że po każdych tych dniach wolnych, kiedy słyszę statystyki wypadków, statystyki ofiar tych wypadków oraz statystyki nietrzeźwych kierowców, to robi mi się straszno po prostu. I myślę sobie, jak to jest, że w kraju, w którym tyle osób przyznaje się do Jezusa Chrystusa, my uważamy, że jesteśmy krajem katolickim, jak to jest, że siada się za kierownicę po pijanemu i zagraża się własnemu życiu, ale przede wszystkim życiu innych użytkowników dróg. O to spytam zaraz księdza Mariana Midurę, ale może najpierw proszę księdza, jak to się stało, że ksiądz... Proszę powiedzieć kilka słów po prostu o sobie, bo ja poza tym, że jest ksiądz duszpasterzem kierowców, nic nie wiem.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam szczególnie kierowców, ale nie tylko kierowców, bo przecież wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, czy piesi, czy rowerzyści, czy nawet kierowcy ciągników, czy gospodarze, którzy jeżdżą koniem na przykład.
Tak.
To bardzo trudne. Kiedyś też jeździłem, a już lata wyjechałem z moich rodzinnych Wadowic i po prostu nie jeżdżę, ale w Afryce jeździłem różnymi pojazdami.
A co się zrobi w Afryce?
Właśnie pracowałem od 1993 roku na misjach, jako misjonarz na pustyni Kalahari. I w ten czas, jako ksiądz diecezjalny, miałem bardzo trudną sprawę, bo trzeba było znaleźć jakiś pojazd, dobry pojazd, bo parafia to nie jedno miejsce, gdzieś tam można dojść sobie ze 100 metrów do kościoła. Ja byłem proboszczem na 30 kilku wioskach i miałem kilkanaście parafii, do których trzeba było dojechać. I w ten czas właściwie w Afryce zacząłem się uczyć. Ja miałem prawo jazdy z Polski, ale zacząłem się uczyć jeździć samochodem. I
w takich ekstremalnych warunkach.
Oczywiście warunki trudne, piasek jeszcze. Najgorzej było kiedyś tam, żeby zwolnić czy zatrzymać się, bo po prostu już człowiek by nie ruszył. Dopiero jak już w takim gorącym piasku się stoi, to samochód po prostu tonie, tak jak w błocie, ale Pan Bóg dał deszcz, przyszła wielka burza i nalało nam wody pod koła i człowiek powoli ruszył tym samochodem, wyjechaliśmy z naszym katechistą i dotarłem do tych wiosek, do których dojeżdżałem. Ale właśnie wracając do Polski w 2000 roku zobaczyłem stan naszych dróg i ilość samochodów, których nigdy nie było widać w Polsce, bo stał jakiś tam Polonez najwyżej albo mały Fiat. A okazało się, że u mojego sąsiada, czy w domu, czy mojego brata...
Wszyscy właściwie mają samochody.
Każdy ma i jest po 2-3 samochody.
I to, ale nie pierwszej jakości właśnie, to też ważne.
Właśnie to najtrudniejsza sprawa, ale też nie pierwszej jakości kierowcy, którzy, jak to Polacy bywa, uważają się za najlepszych, za mistrzów świata. I dzisiaj
fantazja ułańska.
Dzisiaj również muszę powiedzieć o tym, że uciekłem w tej chwili z rajdu Polski.
Ksiądz zresztą jest jeszcze w kurtce takiej
tak,
bardzo sportowej.
Tak, bo mój przyjaciel Krzysztof Hołowczyc jest w Orlen Teamie. Ja im troszeczkę duszpasterzuję, opiekuję się nimi modlitewnie od strony duchowej. Przed samym rajdem Krzysztof do mnie dzwonił i prosił: Marian, weź tam uruchom modlitwy, bo są bardzo potrzebne, żeby ten rajd był bezpieczny.
A co to jest za rajd? Proszę.
Rajd polski, który odbywa się w tej chwili u nas na mazurskich drogach, w Mikołajkach. przepiękne miejsca, po lesie, są mistrzowie świata, a więc najlepsi na świecie kierowcy, najlepsze samochody, jakie znakomite, które po polskich drogach właściwie do tej pory nie jeździły.
Ale czy tam są właśnie drogi, żeby
oni ścigają się takim... po lesie, po takich szutrach mazurskich, celowo, który później ten rajd zaliczany jest do punktacji mistrzostw świata, ale dzięki takim rajdom dla laików powiem, że są wyrobione znakomite wynalazki, potem testuje się zawieszenie samochodu, testuje się silniki, testuje się kierowniczy układ, a więc mnóstwo rzeczy, które potem służą nam na co dzień. Jeździłem również i wspomagam ich w naszych akcjach misyjnych i łączymy to z rajdem Dakar, który odbywał się kiedyś w Afryce, w Senegalu. Dojeżdżało się właściwie z Paryża aż do Dakaru samochodami i motocyklami i teraz jest rajd Brazylii, w którym startuje Jacek Czachor i Kuba Przygoński, z którymi też znam się bardzo dobrze i również oni bardzo często i tak samo Krzysztof Hołowczyc jeździ ze mną na różne spotkania, szczególnie z młodzieżą w szkołach, żeby mówić o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Oni wiedzą, co to jest ułamek sekundy, gdy idzie o tarcie się o śmierć na rajdzie, ale na normalnych drogach to są ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo i mówią
mają
o tym
bezpieczeństwie. Mają po prostu wyobraźnię, zresztą sprawdzoną w wielu sytuacjach. Proszę księdza, przejdźmy do tego mojego głównego może pytania wobec tego. Jak to się dzieje, że my siadając za kierownicę, mimo iż jesteśmy chrześcijanami, katolikami, że nie pamiętamy o tym, że musimy chronić swoje życie i życie tych, których jedziemy i tych, z którymi korzystamy wspólnie na drodze.
Trzeba powiedzieć, że bardzo wielu nie pamięta jeszcze. Wielu już się przekonało do tego, że przepisy ruchu drogowego człowieka wierzącego obowiązują w sumieniu, bo one się łączą z Bożymi przykazaniami, z dekalogiem. Piąte przykazanie, nie zabijaj, odnosi się bezpośrednio do stwarzania zagrożenia życia i zdrowia na drodze.
Ale proszę księdza, kto o tym myśli? Jaki kierowca o tym myśli? Czy ja nie słyszałam nigdy, szczerze mówiąc, uczestnicząc we mszy świętej o takim aspekcie. Nie słyszałam zająknięcia się na ten temat.
Ja próbuję się z tym przebić i w jakiś sposób już do wielu ludzi docieram. Ta akcja, konferencja episkopatu w tym roku oficjalnie po raz pierwszy ustanowiła trzecią niedzielę wielkanocną jako niedzielę modli za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. I taki list, który tutaj mam nawet, został przekazany do wszystkich polskich parafii, do wszystkich księży proboszczów.
Rozumiem, że to jest list księdza, tak?
Tak, jest to list kierowców. Tak, przygotowany, skonsultowany z biurem prasowym konferencji episkopatu, żeby po prostu...
Jakie aspekty ten list zawiera?
Aspekty, najpierw pokazanie, że Ewangelia łączy się z tym, co robimy dzisiaj również. W Ewangelii nie ma nic o samochodach, ale jest właśnie o szanowaniu życia i zdrowia. I dzisiaj właśnie w tym liście jest też zawarte bardzo konkretne przykłady, które po prostu muszą oddziaływać na nasze wyobraźnię i na nasze sumienie, abyśmy sobie sami, każdy osobiście, właśnie taki błąd, który popełniamy bardzo często, że wszyscy, że inni kierowcy, ja muszę sam postawić się przed Panem Bogiem i powiedzieć, jakim jestem kierowcą, czy ja zachowuję właśnie przepisy, czy ja trzeźwo jeżdżę. I w ten czas, jak każdy sobie osobiście powie, że ja jako chrześcijanin zmieniam swoje życie i od tej pory już zrywam z tymi złymi przyzwyczajeniami, to dopiero w ten czas zacznie się coś zmieniać na naszych drogach. Zbyt traktujemy ogólnie sprawy i szybko zwalamy to na sąsiadów. Mówimy, o tam wiem, mój ten sąsiad, on to dopiero jeździ. On to i wczoraj jechał pijany i tego, a mi się to zdarza tylko może raz w miesiącu. A więc nie wolno na to sobie pozwolić, na takie uogólnienia czy zwalanie sprawy na innych.
Ale czy tutaj nie trzeba by też jakoś oddziaływać na... Ja cały czas wracam do tego, że powinno się w kościołach podczas mszy o tym mówić, podczas homilii, przynajmniej od czasu do czasu, bo wydaje mi się, że trzeba by oddziaływać również na całe otoczenie, nie tylko na kierowców, bo przecież ksiądz doskonale wie, jak to jest, że wsiada, jest uroczystość rodzinna, wsiada po... no kieliszeczku czy dwóch i każdy mówi, a co on tam wypił, prawda? Wsiada kierowca, koło niego siada żona, trójka dzieci z tyłu, prawda? I jest przyzwolenie dziadków, teściów, prawda? wujek, wujków, ciotek i tak dalej. Tak jak jest oczywiste, jeżeli człowiek się powie, że no w zasadzie, no ale ty coś piłeś, no to wychodzi się na jakiegoś oszołoma czy kogoś no niespełna rozumu.
Tu jest właśnie ważna sprawa, żeby każdy umiał zareagować. Pytają się mnie nieraz, nawet dzieci. Ostatnio miałem spotkanie, był Krzysztof Hołowczyc, byliśmy w takiej pięknej szkole w Rozogach i mieliśmy też mówić o nietrzeźwych kierowcach. Ale jak tu do dzieci mówić o nietrzeźwych? Nawet tam delikatnie mi podpowiadano, no nie, ten temat trzeba pominąć. Ale ruszyliśmy ten temat i zgłasza się taki mały chłopak i mówi do nas, a proszę księdza, bo jak u nas sobie wypiją, to mamusia z tatusiem dzwonią po wujka, żeby przyjechał. Mm-hmm. A więc to było...
No to świetne.
I pytał mi się znowu drugich dzieciach, a co zrobić, i Krzyśka Hołowczyca też, co tu zrobić, jak ja nie potrafię zatrzymać taty, bo on musi jechać, nawet jak sobie wypił dwa piwa. Tak. Ja mówię, proszę po cichu zabrać te kluczyki i schować.
Kluczyki.
To jest po prostu jedyny sposób, że może uratować, bo nie przekona się często tych ludzi, ale w tym momencie...
Tym bardziej
może...
w takiej sytuacji, kiedy coś tam wypili.
I dlatego prawda? Taka zdecydowana reakcja musi być każdego. I na spotkaniu niedawno w Olsztynie, na otwarciu wystawy, myślałem, że będzie sporo młodzieży. No przyszły szczególnie osoby z instytutu, a więc osoby starsze, które tam przychodzą i myślę sobie, no tak, większość z nich nie prowadzi samochodu, co im teraz powiem?
No właśnie.
A powiedziałem właśnie w ten sposób. Macie synów, macie wnuki, macie właśnie rodziny najbliższe. Mówcie im o tym, przypominajcie, ruszajcie ich sumienie. To jest nie tylko, że im się coś tam wytyka, ale kształtuje się sumienie. I to jest wielka praca, którą w jakiś sposób, no niestety po wojnie, za czasów komuny, Kościół zaniedbał, bo niestety takim stałym zwyczajem było to, jak nawet pijany kierowca jechał, a oszukał milicjanta, to wszyscy mu klaskali.
No, więc właśnie, tak.
A więc dzisiaj trzeba podjąć na nowo tą pracę i przypominać. I taką jest rola duszpasterstwa kierowców, ale udaje mi się troszeczkę z tymi rzeczami przebijać, jak mówiłem. Jest ta niedziela modli za kierowców. Jest wydana piękna książeczka
no
kierowcy
sobą, tak.
Pod hasłem Kierujmy się miłością na drodze.
I ale wielu księży... gdzie taką książeczkę można otrzymać.
Ona jest wysyłana do wszystkich parafii w Polsce jako propozycja. Jak ksiądz proboszcz święci pojazdy, może w Miwa Polska zamówić taką książeczkę. Bardzo wiele już tysięcy w tych książeczek w Polsce poszło. I tu są esencja. To jest 100 stron, przepraszam, około 50 stron, 25-26 stron. To są sprawy związane właśnie z modlitwą i również sprawy typowo religijne, a druga część to są sprawy bardziej i techniczne, ale także działające wypadek, co robić, albo co warto wiedzieć, w jaki sposób właśnie sprawa alkoholu za kierownicą, czy kawa pomaga otrzeźwieć, takie mity, które często są powtarzane i kierowca się z tego wytłumaczy, że on tam sobie wypił dwie kawy mocniejsze, to już mu nic nie jest, może jechać. Tu po prostu trzeba jasno sobie sprawdzić i teraz też bardzo często proponuje się, żeby jednak się zbadać na drugi dzień rano, jak się po imprezie wsiada za kierownicę. Dlaczego tylu nietrzeźwych kierowców często policja łapie? Łapią bardzo często rano, koło 7:00 i mają świętą rację, bo jak podjeżdża taki kierowca, skończył imprezę o 2:00 nad ranem i on rano wsiada za kierownicę, jedzie nawet do pracy, no to on ma te promile jeszcze, a więc to go dyskwalifikuje z jazdy, z siadaniem za kierownicę, a równocześnie on jest ciągle pod wpływem alkoholu, a więc nie może wsiadać za kierownicę. I dlatego to trzeba mocno tłumaczyć. Niestety prawo nie jest tak do końca egzekwowane, bo po prostu łatwo zatrzymać rowerzystę,
no,
który jest
pijany. No więc
właśnie
często się mówi, że policja nabija sobie, mówiąc potocznie, statystyki, łapiąc kierowców i jakichś traktorzystów na drogach polnych.
Nie do końca to prawda, ale z drugiej strony, jeżeli jest pijany rowerzysta i wjeżdża na drogę, to on jest też musi być eliminowany z tej drogi i to szybko, bo po prostu oni najczęściej giną pod kołami samochodów. To również znaczna część pijanych pieszych, który po prostu idąc wieczorem wchodzi na środek drogi i jego nie widać, bo on nie ma żadnych odblasków. A więc to musi być mocna reakcja na to i on jako pijany uczestnik ruchu drogowego musi musi być eliminowany z tej drogi, ale musimy też mocno mówić do zwykłych ludzi, do kierowców, że wy sami reagujcie. No, teraz u nas to jest takie, no, że się donosi do policji, że ktoś tam jechał pijany, ale zwróćmy na to uwagę, jeżeli za 5 kilometrów okazało się, że ta sama osoba wjeżdża w grupę dzieci i zabija 3 osoby. To co, nie warto było po prostu wziąć i zadzwonić na policję, powiedzieć, to jest pijany kierowca, można powiedzieć potencjalny zabójca. A więc tak trzeba mówić.
Właściwie to trzeba by w świadomość powinno się jakoś tak wpisać to, że nietrzeźwy kierowca to jest właśnie potencjalny zabójca. Przecież tak przeważnie nie myślimy.
I rozgrzeszamy się bardzo łatwo, ale...
Myślimy z pobłażaniem o takim człowieku raczej. Prawda?
I dlatego musimy tutaj zdecydowanie też właśnie od strony tej typowo kościelnej. No, ja powiem szczerze, mam, nawet będąc teraz w Nowym Jorku, mojej rodziny z polskich parafiach spowiadając, słyszałem wielu, którzy się już spowiadają właśnie, że jechał po alkoholu za kierownicą. A więc te słowa docierają. Mamy taką fajną akcję Krzyś, o której rozmawialiśmy tam wcześniej, jeszcze przed programem.
Myślałam, że to jest akcja skierowana do dzieci, bo taka nazwa.
To jest akcja, która została nawet przez Komisję Europejską, kiedy jeszcze tak było widać, że tam przejmowali się w Brukseli bardzo mocno sprawą właśnie bezpieczeństwa na drogach i nietrzeźwych kierowców. Taka akcja podobna jest Bob, to jest taki policjant w Anglii, który po prostu, Bob to jest, trzeba wybrać tak zwany designated driver, czyli wyznaczony kierowca. I to jest mądrość, że jadąc na wesele, przed weselem ustalamy i wyznaczamy sobie takiego Krzysia, który on przez całe wesele od początku do końca będzie trzeźwy, bo trzeba wrócić. A więc taki plan jest zrobiony, a nie wesele trwa, wszyscy już wypili te toasty, większe i mniejsze, i po prostu potem nagle zaczyna się problem, że znaleźć tego Krzysia trudno, nie da się. Tak. A więc trzeba jakoś tam wrócić, będę jechał spokojnie. No i okazuje się, że z przodu jedzie jakiś gość, również nietrzeźwy, i jest zderzenie i giną ludzie. A więc i ten jest winny, i ten jest winny, i ten ma wpisane w kartotekę, że po prostu już jest sprawcą wypadku.
To takie hasło przy akcji Krzyś: jak prowadzę, to nie piję i dlatego jeszcze żyję.
Właśnie do młodzieży to trafia i w wielu szkołach mieliśmy spotkania i ci młodzi ludzie mówili, później jeden z misjonarzy, moich kolegów, który wrócił z Kamerunu, będąc gdzieś w Belgii, mówił do mnie tak, zadzwonił: słuchaj, twoja akcja tu dotarła, Polacy wchodzą do pubu i jeden, młodzi ludzie, słychać było po polsku, jeden mówi piwo, drugi piwo, a mówi: przepraszam, ja jestem Krzysiem, ja tylko wypiję sobie jakiś napój. I to po prostu do mądrych to dociera. I trzeba też jednak, w jakiś sposób zmieniło się bardzo wiele na lepsze.
Już ksiądz zauważa zmiany?
Zauważam zmiany, bo po prostu wielu ludzi myśli rozsądnie. Mało tego, policja bardzo mocno to wspiera i uczula, przypomina o tym.
Ale jest coraz większa liczba zatrzymanych.
Coraz większa wykrywalność. Związana z tym, że rzeczywiście policja, jak kiedyś było, że trzeba było specjalnych tam, można powiedzieć, przesłanek, między innymi tym, że gość zionął alkoholem, to żeby go zbadać. Tak dzisiaj praktycznie przy każdym zatrzymaniu jest możliwość właśnie sprawdzenia. Następna sprawa. Większość policjantów już jest przeszkolona w tym kierunku, że wie, że po prostu takich ludzi trzeba zdecydowanie zero tolerancji. Nie można tak powiedzieć, niech pan dojedzie jakoś do domu. Nie. Po prostu ten pan już nie może być kierowcą. Nie może pojechać ani metra do przodu, bo ja miałem właśnie, gdy wróciłem do Polski, taki wypadek z pijanym rowerzystą i do dzisiaj wiem, że to był błąd tych policjantów, którzy wcześniej go podobno zatrzymywali kilka razy w ciągu dnia, jak był pijany. Kiedyś był taki zwykły, prosty zwyczaj. Dzisiaj podobno prawo na to nie pozwala, że jak on był pijany, to spuścić mu powietrze z roweru i już ten rowerzysta dalej nie jechał, musiał prowadzić. A tego jakiś tam policjant zatrzymał, no niech pan dojedzie do domu. No i ten pijany rowerzysta przejeżdżał do domu, ale przez bardzo ruchliwą drogę pod Piotrkowem, w poprzek drogi przejeżdżał i prosto wjechał pod nasz samochód. Nie było szans cokolwiek zrobić. A więc to trzeba ludzi odpowiedzialnych za to, ale nas, zwykłych ludzi, no właśnie, którzy patrzymy nas, na to, tak? Trzeba uświadomić i reagować na to bardzo mocno.
Księże Marianie, chciałam jeszcze spytać o narkotyki, bo często w poniedziałek słyszymy informacje o wypadkach, w których zginęła cała grupa młodych ludzi wracająca z dyskoteki. Czy jak to jest z wykrywalnością, czy jak to jest z tym problemem, czy Krajowy Duszpasterz widzi to jako problem?
Właśnie jest problem. Niedawno miałem spotkanie właśnie z Biurem Ruchu Drogowego, z Komendy Głównej Policji i tam jest specjalna komórka, która właśnie przy współpracy z Policją Międzynarodową w Polsce również ten system sprawdzania, tak zwane alkotestów dla kierowców stosuje. I kiedyś po prostu tacy kierowcy byli bezkarni, bo jak udowodnić zatrzymanemu kierowcy, że on jest pod wpływem narkotyków? Praktycznie nie było możliwości, a teraz już są alkotesty. Ci młodzi kierowcy są
markotestery, tak?
I one są już stosowane, są dosyć drogie, ale w takich wypadkach, jak pani
70
mówi,
tysięcy słyszałam, czy ileś kierowcy mają. Nie kierowcy, tylko policja ma tyle.
I w tym momencie one już są stosowane i muszą być stosowane, bo po prostu pod wpływem narkotyków jeden mówi, że on dużo lepiej widzi, jemu wszystko się rozjaśnia, więc może jechać
chyba
nawet...
Chyba jeszcze mniejsza tolerancja jest, prawda? Jeszcze większa. Większa tolerancja na narkotyki chyba jeszcze jest.
A więc w tym momencie jest jasne, ten człowiek też nie nadaje się nie tylko do tego, żeby chodził po drodze, ale absolutnie, żeby wsiadać za kierownicę, bo po prostu jego poczytalność jest ograniczona. Jego również, co on widzi? Widzi znaki drogowe, widzi ludzi? Bardzo często nie. A więc trzeba po prostu takich ludzi też eliminować z drogi. I to nie tylko ma czynić policja. Właśnie takim błędem u nas w Polsce jest to, że uważa się, że to musi być policjant i on musi zareagować, bo inaczej nic się nie da. A od czego są bliscy, którzy to widzą? Od czego są koledzy, koleżanki, którzy to widzą? Od czego są... Jest taki piękny film przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zrobiony pod hasłem Ostatni Wyskok. Wsiadają wszyscy do samochodu, wychodzą z kina, młodzi ludzie. I z przodu zapinają pasy, ale z boku siedzi dziewczyna i chłopak i też dziewczyna ma zapięty pas, a chłopak siedzi tak na środku, rozmawia wesoły, ale pas nie zapięty. Dosłownie ujechali 100 metrów i ten chłopak, ten samochód jest uderzony przez drugi, z przodu czołowe zderzenie i ten chłopak wylatuje, jakby od tej dziewczyny, wyfruwa z tylnego siedzenia, wylatuje przez przednią szybę. I właśnie to jest błąd, że ci zapinając te pasy nie powiedzą, ty też zapnij pasy, bo inaczej nie pojedziemy.
Tak.
I dlatego tu brakuje tego właśnie dbania o życie i zdrowie naszych bliskich. I niestety bardzo często ja muszę się upierać przy tym, jak ktoś siada ze mną do samochodu, że mówię, nie ruszę, dopóki wy z tyłu również nie zapniecie. A niestety bywa tak, że wiozę nieraz jakiegoś dyrektora, czy nawet prałata i ten prałat mi mówi, że nie, on lepiej wie, on nie będzie zapinał pasów. A ja mówię, nie chcę być przyczyną czyjejś tam śmierci, albo mieć kogoś na głowie, że po prostu policjant będzie mi również zwracał uwagę, że to jest interes, to jest właściwie konieczne, że kierowca musi zadbać o wszystkich pasażerów. To nie jest tak, że pasażer będzie płacił za ten po prostu wypadek, bo zapłacimy wszyscy.
Tak. Drodzy Państwo, jest 13:27 minut. Przypomnę, że gościmy dzisiaj w Radiu Maryja, w tej audycji, w audycji dla chorych. Gościmy księdza Mariana Midurę, który jest krajowym duszpasterzem kierowców. Jest to nasza pierwsza audycja, więc tak na ten temat, więc tak troszeczkę może chaotycznie pytam różne rzeczy, może troszkę w sposób nieuporządkowany. Za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Będą mogli Państwo włączyć się w naszą audycję. Ale jeszcze chciałabym zapytać, już ksiądz powiedział właściwie, że również spotkania w szkole ma, bo chciałam zapytać, jak to właśnie jest z edukacją dzieci, bo od tego by trzeba zaczynać, prawda? Ale czy to, że ksiądz miał spotkanie, to znaczy, że to była inicjatywa księdza? Czy też jest to jakoś wpisane, takie tematy są wpisane w katechizację? Jak to jest?
Poprzez właśnie tą niedzielę modli za kierowców, przekazując te listy i przekazując te wszystkie materiały duszpasterstwa krajowego kierowców do parafii, prosimy księży proboszczów, żeby również dzielili się tym z katechetami. była taka akcja i kilka razy była powtarzana, że przekazywaliśmy do wszystkich kuratoriów i naprawdę bardzo dziękuję, że większość kuratorów odniosła się do tego bardzo przychylnie. Mm-hmm. Film dla gimnazjów i szkół średnich pod hasłem Eksperyment, który pokazuje, w jaki sposób zmienia się zachowanie młodego człowieka za kierownicą, gdy jest trzeźwy i gdy jest po alkoholu. Mm-hmm. Znakomicie zrobiony, krótki, 13-minutowy film trafił do większości szkół i gimnazjalnych, i średnich w Polsce. A więc to jest konkretne w tej chwili działanie poprzez również katechetów. Wydział katechetyczny naszej archidiecezji warmińskiej również taki film przekazywał i promowaliśmy tą akcję. I młodzi ludzie, jeszcze jest czas właśnie, że oni to przyjmują łatwiej. Starszego kierowcę to już ciężko nawrócić, mm-hmm. ale właśnie młodzi ludzie, zanim jeszcze wsiądą za kierownicę, jak troszeczkę w jakiś sposób...
Zadziała się na emocje.
Tak,
czy na...
i jak dostaną konkretne informacje, takie wiarygodne i mało tego sprawdzone, jeszcze takie eksperymenty mm-hmm. pooglądają, to wiem, że to działa na nich i mam nadzieję, że ci młodzi ludzie rosną na dobrych, coraz to lepszych kierowców. Są procenty, którzy po prostu będą szaleć, ale to jest często błąd rodziców, że kupuje się mocny samochód dla chłopaka, który po prostu nigdy nie jeździł. On siada za kierownicę samochodu, który ma 300 koni nieraz. Albo siada na motocykl,
tak,
który na jedynce może mieć 150 km na godzinę, gdy po prostu ruszy nawet ze światłem. A więc takie rzeczy to też muszą być odpowiednio przygotowane i sterowane, bo kiedyś lata temu nigdy ojciec nie dał synowi samochodu, żeby bierz kluczyki i jedź, tylko jeździli razem.
Bo samochód był dobrem, na który się zbierało pół życia. Księże, chciałabym jeszcze zapytać o współpracę księdza z policją. Na pewno ona jest dobra, myślę.
To jest bardzo konkretne. Ja w tej chwili na ksiądz arcybiskup i biskup Polowy jako krajowy kapelan policji przekazał mi dekret i prosił o właśnie duszpasterstwo policji w województwie warmińsko-mazurskim i akurat tam opiekuję się też komendą wojewódzką policji. Mamy znakomitą współpracę. Jest bardzo wielu właśnie policjantów, którzy czują to dokładnie i aż boleją nieraz, będąc ostatnio na Jasnej Górze na już 8 pielgrzymce ogólnopolskiej kierowców. Jest taka pielgrzymka przez nas zorganizowana i prowadzona. To właśnie policjanci od ołtarza zwracali się do kierowców. Mój przyjaciel, inspektor Jacek Zaleski, czy Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji właśnie bardzo się cieszy, że może pójść właśnie i od ambony w kościele powiedzieć do ludzi, jako człowiek wierzący, powiedzieć też, słuchajcie, bądźcie chrześcijanami za kierownicą. Jak oni to powtarzą, to dużo mocniej brzmi niż ksiądz proboszcz powie w kościele, czy któryś z księży, nawet duszpasterz.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oddamy teraz głos Państwu. Mogą Państwo telefonować do nas. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z księdzem Marianem Midurą, krajowym duszpasterzem kierowców. Mogą Państwo telefonować, rozmawiać z gościem. 655-2355 i 655-2356-056 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-2333-004856 i dla radiosłuchaczy z USA 655-2366-011-4856 to kierunkowy. Może czekając na telefony, trzeba by właśnie troszeczkę muzyki, ale chciałabym ten czas wykorzystać jak najbardziej. Może chociaż przeczytajmy dekalog kierowcy. Dobrze? Bo wydaje mi się, że no, nie wszyscy sięgną do tych materiałów, chociaż warto by powiedzieć, proszę księdza, gdzie jakieś podstawowe informacje można znaleźć. Może ksiądz poda.
Jest strona internetowa, nowo stworzona, www.duszpasterstwokierowców.pl mm-hmm. i tam mnóstwo materiałów. Tak.
Ten dekalog również jest.
Na naszej stronie również Miwa przez V się pisze. Miwa.pl to jest akcja, która wspomaga misjonarzy.
No właśnie, o tym nie powiedzieliśmy.
Środki transportu
ważne,
i tą akcję w jakiś sposób zakładałem w Polsce, wracając
z Afryki. Myślę, że właściwie od tego zaczęło się, od tej akcji chyba się zaczęła, tak jak śledzę to jakoś, to od tej akcji Miwa zaczęło się takie zainteresowanie, prawda?
Bo przy poświęceniu pojazdów na świętego Krzysztofa księża proboszczowie wykorzystywali nasze materiały. I bardzo często było tak, że jak poświęcony samochód, to kierowca już odjeżdżał zadowolony, że już mu nic się nie stanie. Trzeba było od podstaw tłumaczyć, że to nie droga do tego.
To jest trzeba, że to nie czary mary, które tak.
Tak, trzeba być dobrym kierowcą, życzliwym, zawsze trzeźwym. I w ten czas dopiero święty Krzysztof będzie wspomagał, będzie ratował.
I trzeba przepisy przestrzegać. Tak. Czy mamy już telefon? To odbieramy. Halo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłania się pięknie Genia z Polski Południowej.
Witamy Panie.
Ja właściwie w tej chwili przyjmam z kościółka i tak włączyłam radyjko i słucham o właśnie o tych pijanych kierowcach i przyznam się,
No nie tylko o tym mówimy, mówimy w ogóle o zachowaniu.
Ale ponieważ mnie dotyczy, bo ja jestem po wypadku, gdzie właśnie pijany kierowca, gdy ja przechodziłam na przejściu dla pieszych już...
Na zielonym świetle pewnie.
To znaczy nie było światła, tylko przejście dla pieszych oznakowane. Ja już schodziłam, ja już miałam półtora kroku do zejścia i właśnie pijany kierowca mnie uderzył. I przyznam się szczerze, że znieczulica, jaka jest do tej pory w naszym społeczeństwie i co z tego, że pan kierowca miał sprawę karną, ale to jest farsa, jeśli tak, pan sędzia podszedł do tej sprawy, a pan kierowca twierdzi, a jeszcze, mój kolega kogoś zabił i ma tylko na rok odebrane, a mnie odbieracie na 3 lata. Przyznam się szczerze, że w tej chwili to już mogę na ten temat rozmawiać, ale
aha, długi tego, czas nie
poszkodowana i byłam na tej, ale jak to było zaraz po wypadku, to w ogóle bardzo źle się człowiek czuje.
Tak.
I nie może zareagować w taki sposób. A to, że się pan kierowca poddał karze i miał w ogóle złagodzony wyrok, a w ogóle to przyznam się szczerze, że tą rozprawą jestem do dzisiaj zainteresowana i stąd moje telefon do Państwa.
Ja Panią bardzo mocno rozumiem. Nawet nie wie Pani jak. W podobnych sytuacjach byłam. Halo.
Tak? Jaka metoda teraz na to? Czy jest w otoczeniu Pani i Pani w jakiś sposób uświadamia ludzi, że właśnie w ten sposób nie można poruszać się po drodze? Czy właśnie sama opowieść Pani, tak jak teraz może przez Radio Maryja, to dociera do setek milionów ludzi, to właśnie trzeba o tym mówić i trzeba temu się sprzeciwiać. To jest zachęta. Takie właśnie przykłady muszą oddziaływać, bo inaczej nic nie zmienimy.
Tak, nie wiem, pani Genovefa tak nam zniknęła, ale pozdrawiamy Panią serdecznie i wszystkiego najlepszego. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się z Krakowa Teresa Sonik.
Witamy Panią.
Może księdzu Marianowi coś to nazwisko mówi. Tak. Rajdakar.
Od Rafała?
Tak, matka.
Witam serdecznie i tak właśnie przed samym rozpoczęciem rajdów, będąc u naszych misjonarzy Bernardynów w Buenos Aires, polskiej misji, właśnie z Rafałem modliliśmy się wspólnie i odprawialiśmy mszę świętą, spokojny, bezpieczny rajd. On gdzieś tam słyszałem, że w ostatnim jakimś starcie w Polsce już złamał rękę. Nie wiem, czy już wszystko jest w porządku, czy jak to wygląda.
Może, nie wiem, mam nadzieję, że nie było to w Polsce. Z tego, co ja wiem, to w Dubaju.
Aha, to tak, to już jest
inny. W Dubaju na pierwszym etapie. Ja chciałam włożyć trochę, że tak powiem, kij w mrowisko.
Bardzo prosimy.
Zapytać, jak to z tymi kładami? Bo ja jako matka, to z jednej strony jestem dumna syna, bo on rzeczywiście jest bardzo konsekwentny, bardzo dzielny i może jeszcze mogłabym wymieniać kilka takich bardzo.
Ale ja na przykład nic nie wiem na temat pana Rafała Sonika i myślę, że radiosłuchacze mogą, może pani dwa słowa?
No, mój syn jechał w rajdzie Dakar, stanął na podium jako najlepszy Polak w tym
To przepraszam.
Ale właśnie na kładzie.
Kład to jest motocykl, który ma 4 koła. Aha. I on po prostu są bardzo modne teraz, szczególnie wśród młodych ludzi.
A Rafał ale słyszałam, startuje, że niebezpieczne bardzo.
Tak, trzeba naprawdę na tym umieć jeździć, ale Rafał już od wielu lat startuje w Mistrzostwach Polski i ja uważam, że gdy idzie o sport, to jest bardzo ważna sprawa, żeby taki motor, właśnie tacy jeżdżący zawodnicy umieli też dobrze nas reprezentować, bo to jest sprzęt do wykorzystania, szczególnie przez młodych ludzi, ale zawsze ciągle musimy mówić, że sport to jest na terenie, gdzie jest teren zamknięty, gdzie po prostu nie ma... gdy jest ochrona, gdzie również nie mamy miejsc, w którym człowiek może uszkodzić drugiego człowieka.
Ale jakoś tak wyszliśmy pani, ja nie chciałam pani przerwać.
Nie,
przepraszam,
ja
proszę bardzo.
Słowa,
prosimy bardzo, nie, że, proszę powiedzieć.
Chcę powiedzieć, że tak. Ja w Ride Dakar weszłam, zorientowałam się i przeczytałam o tym, co było dostępne, co było w zasięgu mojej ręki, ale jak już ten Ride Dakar się rozpoczął właśnie, i usłyszałam o tym, że w ciągu tych 30 rajdów zginęło 56 osób. To wtedy zaczęłam się modlić, przyznam, nie tylko za mojego syna, ale za nich wszystkich. I mobilizowałam tu, kogo mogłam. I moje sąsiadki, siostry klawerianki, które były, no kochane, tak, modliliśmy się wszyscy. Od tego momentu przyznam, że nikt nie zginął, bo jak się dowiedziałam, że jedna osoba już jest, no, po prostu nie żyje i dwie w śpiączce, wtedy bardzo z bijącym sercem przy laptopie i na kolanach spędziłam ten czas. To takie były kulisy Dakaru, jeśli chodzi o moją stronę. I kiedyś na opłatku w pewnym stowarzyszeniu jestem, wyciągnęłam, no to przed dwoma laty, świętego Krzysztofa jako zadanie dla mnie, że mam się modlić właśnie. No to wiadomo za kogo, za kierowców. Myślę, że to też trzeba propagować, żeby ludzie mówili, ale też się modlili, myślę, bo to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o kłady, to chciałam tylko taki apel może, żeby dzieciom na prezenty komunijne, bo już to słyszę,
tak,
nie kupować kładu, bo to
słyszałam.
Trochę za wcześnie. Tak mi się wydaje jako matce, że to no, dla dzieci nie jest to bezpieczny pojazd. I prosić księdza może właśnie o to i dziękując prosić o modlitwę. No, można by długo, ale jako matka to najważniejsze dla mnie to, żeby czuwał ktoś jeszcze oprócz mnie. I
tak, bardzo dziękujemy pani. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrowienia dla Rafała.
Dzięki serdecznie.
Dzięki. Szczęść Boże. Mamy następny telefon. Księże, słuchamy. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchamy pana, jest pan na antenie.
Dzień dobry, nie będzie Polski Chrystus.
Na wieki wieku.
Że uważam, że chociaż aczkolwiek piwa nie piję, nie lubię go, uważam, że norma zawartego alkoholu powinna być zwiększona, ale kary automatycznie po przekroczeniu jej powinny być też surowsze i to w miarę tak obligatoryjne, bo tak jest często, że niby są kary, ale to tak raz się płaci, raz się z tego jakoś ludzie wymigują. I myślę, że to po prostu tak ludzi deprawuje niejako, że są nieskuteczne na tyle.
Tak, to jest też problem, który jest też rozważany, że nieuchronność kary powinna być.
To jest, ale z drugiej strony, znając naszą polską naturę i charakter, ja optuję bardzo mocno, że po prostu my nie umiemy powiedzieć nie na następny kieliszek, na następne piwo, a więc optuję za zerową jednak
oczywiście.
I równocześnie to hasło, które chcieliśmy przypomnieć, jak prowadzę, to nie piję, dlatego jeszcze żyję. Po prostu można to piwo wypić w domu, wśród przyjaciół. My dajmy jeszcze, żebyśmy nauczyli najpierw kierowców wystrzegać alkoholu, a potem dopiero będziemy ustawiać te procenty i myślę, że to będzie dobre. Jeżeli uda się to zrobić, to na pewno będzie dużo mniej wypadków na naszych drogach.
Dziękujemy panu bardzo. Drodzy państwo, dzisiaj w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, może ktoś się zdziwić, że w takiej audycji rozmawiamy o problemie, a tutaj ksiądz na pewno nie słuchał, ale my to od prawie 18 lat bardzo systematycznie prowadzimy również audycje na temat uzależnienia od alkoholu, od narkotyków. I tak myślałam sobie, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, się jednak wpisuje w tematykę naszej audycji, bo przecież no, skutki wypadków często osoby, które są po wypadkach, często musimy się nimi zajmować. My, rodzina, lekarze. Czy jest telefon?
Szczęść Boże.
Tak, słuchamy. Halo.
Jest to teraz Koszalina.
Słuchamy.
Chciałam powiedzieć, że jeżdżę samochodem od 36 lat i na początku, kiedy przyjeżdżałam, powiedzmy, do znajomych na imieninę, miałam jakąś tam okazję, spotkanie, był alkohol, odmawiałam. No i były problemy, zmuszali mnie. Ale bardzo szybko ustąpili i teraz zawsze jeżdżę samochodem na wszystkie spotkania, bo no, kawałek niewygodnie mi śpieszą. Nie ma żadnego problemu, wszyscy się przyzwyczaili, że ja przyjeżdżam, alkohol mi nie przeszkadza, ja nie piję i jest wszystko w porządku. I mało tego, wszyscy korzystają, bo zawsze wracając do domu kogoś odwożę.
Świetnie.
To jest... tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani serdecznie, tak, w Księżowie.
To jest bardzo mądre właśnie, zdecydowanie powiedzieć nie. Ja kiedyś byłem tak w górach na weselu i też byłem, później jechałem samochodem na Jasną Górę i... Chcieli mnie górale w jakiś
ugościć.
Sposób ugościć, ale też co, ty nam tu odmówisz? Ale jak im pokazałem świętego Krzysztofa, odwołałem się do patrona kierowców, który patronuje naszej akcji, również Krzyś, to ci górale ustąpili. Mhm. Właśnie motyw religijny był bardzo dobry. Mhm. I wczoraj, będąc również na takiej fajnej imprezie, która była zakończenie i gratulacje z okazji mistrzostwa w piłce nożnej moich przyjaciół, zdecydowanie też powiedziałem, ja jestem kierowcą, muszę zawieźć do domu tego, proszę zobaczyć. I nikt mnie już nie atakował, ale to trzeba właśnie robić rozsądnie i powiedzieć, jestem Krzysiem, Pan Święty Krzysztof mi tu patronuje. Odwołanie się do religijnych spraw od razu skutkuje w naszej polskiej rzeczywistości.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Elżbieta z Lublina.
Witam.
Pani redaktor, mówimy cały czas tylko o pijanych kierowcach, a mi chodzi jeszcze o inną sprawę. Tak. Sama jestem kierowcą, sama jestem pieszym, korzystam, no sporo jeżdżę. Mam taką jedną prośbę, mówię, dlaczego... Tylko o tym się mówi. Ja mówię, jest sprawa pieszych, którzy wchodzą nagle na jezdnię, nie patrzą. Ja mam takie na przykład spostrzeżenie, ponieważ mieszkam w Lublinie i na przykład mam takie dwa przejścia w Lublinie, na których jak po prostu jeżdżę, no to za przeproszeniem już mi gula skacze, bo już się zbliżając do tego przejścia sama się już denerwuje. Na przykład pod Bramą Krakowską w Lublinie i przy Galerii Centrum. Tam ludzie wchodzą, nie patrząc w ogóle, nie zwracając uwagi. Idzie młody człowiek, komórka przy uchu, on w ogóle nie zwraca uwagi na to, jak wchodzi. Ja wiem, Matko Najświętsza, nawet jak ja jedę 30 czy 40 na godzinę, bo tam po prostu się nigdy nie da jechać szybciej, ale ja to, przecież samochód to jest kupa złomu, to jest przynajmniej 1,5 tony. Przecież ten człowiek nie ma szans starczy z samochodem. Ja mówię, ludzie, na miłość boską, mówię, przecież nawet jak ja nie chcę, mimo moich najszczerszych chęci, ja nie jestem w stanie zatrzymać się. Jadąc rowerem, nie jestem w stanie stanąć w miejscu. Samochód ma jakąś drogę hamowania. Jeżeli jedzie z prędkością 20 km na godzinę, ta droga wynosi przynajmniej 20 metrów hamowania. Ten człowiek przecież nie ma szans. A ja nie chcę mu krzywdy zrobić.
Tak, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Tu prosimy Pani Elżbieto wszystkiego najlepszego, by Pani nie spotykała takich niefrasobliwych pieszych na swojej drodze. Proszę, księże.
W naszym liście na niedzielę modlitw za kierowców były słowa bezpośrednio właśnie do wszystkich, drodzy kierowcy, piesi i rowerzyści. Tak. Niech modlitwa do świętego Krzysztofa, jego obrazek, breloczek zobowiązują nas zawsze do czynów miłości, bo ona musi kierować naszym chrześcijańskim życiem, naszym poruszaniem się po drogach. A więc tutaj człowiek, który nie ma miłości swojego życia, a może też innego człowieka, to nie zwraca uwagi, czy wchodzi na drogę, czy nie. To są ludzie bardzo często nieroztropni, a z drugiej strony u nas często też piesi uważają, że im się wszystko należy, a kierowcy bardzo często, że im się również śpieszy. I to przepychanie się...
No właśnie, to jest cały problem.
Ale tutaj są przepisy i przepisy regulują wyraźnie, że jak pieszy wchodzi na drogę, to kierowca, który nadjeżdża przed przejściem dla pieszych, musi mieć szczególną ostrożność. Mhm. I w tym momencie ta ostrożność pomaga w tym, że jednak możemy się zająć tym, że zatrzymamy ten samochód.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj mówi Sławomir z Wielkopolski. No ja jestem kierowcą mam takie doświadczenie skrajnego, przepraszam, że tak powiem, ale chamstwa na drodze, gdzie po prostu kierowca jedzie, ja jadę, natomiast on na drodze jednojezdniowej naprzeciwka wyjeżdża. Ja muszę skrajnie zwolnić, zjechać wręcz na po prostu pobocze, bo mnie po prostu byłaby zderzenie czołowe, prawda? Jeżeli tacy kierowcy jeżdżą po drogach, ja na przykład jeżdżę z żoną, żona w ogóle boi się jeździć u naszych polskich drogach, no niestety tak mówię, prawda? Jest mało autostrad, dużo jest niebezpiecznych dróg naprawdę. Do tego ci kierowcy, którzy no skrajnie nie liczą się nie tylko ze swoim życiem, bo oni mogliby zginąć, prawda? Ale po prostu nie liczą się z życiem innych użytkowników dróg, prawda? Moja żona boi się jeździć tak naprawdę po polskich drogach. Ja jeżdżę z dzieckiem i naprawdę, nie wiem, dobrze, że są takie audycje, chciałem powiedzieć, ponieważ one uświadamiają, prawda, innym użytkownikom dróg, że nie są tylko sami na drodze i tak naprawdę pewne ich zachowania mogą się skończyć bardzo tragicznie.
Bardzo dziękujemy. Powiem tylko, proszę pana, że ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz, będzie kierowców jeszcze będzie dzisiaj na gościem radia w rozmowach niedokończonych, zdaje się, prawda?
Tak, tak.
A więc będzie jeszcze możliwość rozmawiania i bardzo się z tego cieszymy.
Taką receptą dla szczególnie ludzi wierzących na dobre poruszanie się po drodze są słowa, które jest w logo Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i jest tam sługa Boży Jan Paweł II i hasło kierujmy się miłością na drodze, bo po prostu jak braknie miłości, to nie będziemy ustępować, będzie chamstwo, będzie również stwarzanie niebezpieczeństwa. A w dniach po śmierci Jana Pawła II w tym tygodniu, tak jak mamy teraz nieraz 10-20 osób, które giną na naszych drogach, to w tych dniach ginęło 1-2 osoby.
No proszę.
A więc możemy inaczej się poruszać
po drogach. A na razie
po
jesteśmy na ostatnim miejscu, zdaje się, w Europie pod względem właśnie.
Na pierwszym miejscu, ale nie do końca na pierwszym, ale Grecja jest jeszcze.
Na przedostatnim miejscu w bezpieczeństwie. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa.
Witamy pana.
Pozdrawiam panią prowadzącą i tak samo duszpasterza.
Dziękujemy panu bardzo. Również pana pozdrawiamy.
Chciałem dać takie świadectwo, że 2 lata temu byłem na weselu. To był hotel Siedlec, tuż przed Bochnią, przy trasie jest. I był taki dość duży parking, było dość sporo gości weselnych. Między innymi rano, to już było, kiedy goście już się zbierali za domu, stało 2 ochraniarzy na parkingu i obserwowali ludzi podchmielonych. I podchodzili śmiało do samochodu i pan chyba nie będzie prowadził w tym stanie z wozu.
Świetnie.
On mówi, a co mi to przeszkadza? No proszę pana, jeżeli pan tego, to ja zamknę parking, szlaban opuszczę i wezmę policję. Bardzo dobra postawa.
Ojej.
I mnie to podbudowało.
Mm-hmm.
Bo dlatego, że proszę sobie wyobrazić, niechby 10 wyjechało podchmielonych,
tak.
A przecież wozu wtedy, to była niedziela rano, ludzi na do rodzin, na weekend wybierało się dużo.
Tak.
No i na trasie ile by mogło być wypadków,
tak.
Proszę sobie wyobrazić. Więc pochwalam kierownictwo tego hotelu Siedlec, tak samo ochronę. A między innymi to tak moje spostrzeżenie tutaj w Krakowie, że koło Policji Wojewódzkiej prawie najszybciej jeżdżą i całe Aleje Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza też w ogóle, a jest przepis unijny na terenie miasta 50 kilometrów.
Tak,
dlaczego
tak.
To jest przekraczane?
Tak.
Nie rozumiem tego. Przecież policja byłaby najbogatszą instytucją w Polsce z mandatów.
Tak.
Burmistrz Nowego Jorku rekwirował samochody tych, którzy byli pijani. Nie patrzył, czy to jest burżuj, czy nie, tylko zabrał samochód, byłeś pijany, czyli jesteś potencjalnym przestępcą w tym momencie, kiedy jesteś pijany na drodze.
Tak, no wiemy, że bardzo restrykcyjne są przepisy na przykład w krajach skandynawskich.
No więc właśnie.
Prawda?
To przecież u nas, tylko że u nas jest korupcja na najwyższym i na najniższym stopniu. No i jeden drugiemu daje.
Tak,
no więc
otwieramy całe pole problemu następnego. Dziękujemy panu bardzo, bo to, co pan powiedział o tym swoim doświadczeniu, to już jest bardzo ważne. Tylko co tak sobie myślę, księże Marianie, z przykrością, czemu nas trzeba traktować jak dzieci? Czemu ktoś musiał nam zamknąć szlaban?
No trzeba właśnie, brakło tego wychowania od, można powiedzieć, małego dziecka, żeby dobrze poruszać jako pieszy po drodze. W szkole niestety za często się już nie mówi, tak kiedyś było, idziesz do szkoły tą stroną drogi, wracasz, przechodzisz przez jezdnię. Niestety nawet z programu szkolnego wyrugowano, wycofano wychowanie komunikacyjne, nie jest to już obowiązujące. Powoli to w niektórych szkołach wraca, ale przecież 99% będzie kierowcami czy uczestnikami ruchu drogowego, a więc warto te dzieciaki już uczyć od pierwszej klasy czy od zerówki, jak poruszać się po drodze.
Tak, dziękuję bardzo. Już właściwie jeszcze 7 minut. Odbieramy telefon, chyba już ostatni. Dobrze, Krystianie? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym spojrzeć na tą sprawę ze strony oczu kierowcy.
Tak, prosimy pana.
Mianowicie jeżdżę już od wielu dziesiątków lat po drogach, a często obserwuję rodziców, matki szczególnie, które przechodząc z jednej strony ulicy na drugą, nawet nie widzą chyba z dziećmi przechodząc, nie widzą pasów do przejścia dla pieszych i przekraczają granicę, drogę 10-12 metrów od tych pasów i później my się dziwimy, że dzieci nie przestrzegają przepisów przy przejściach. Chcemy, tak jak pan ostatnio teraz powiedział, żeby szkoła uczyła dzieci, ale głównie od samego początku, bo tu już po drogach z matkami poruszają się przecież dzieci 2-3-4-letnie i w nich rodzice powinni wszczepiać to, że trzeba tych przepisów, po to jest oznakowane przejście dla pieszych, żeby przestrzegać tego i żeby tam właśnie przechodzić. Ja tu nie chciałbym tłumaczyć kierowców oczywiście, poza tym nagłe wtargnięcia na jezdnię. No niestety, no kierowca samochodu nie może w ostatniej chwili zatrzymać.
Tak, już mówiła o tym pani Elżbieta z Lublina.
Profilaktycznie,
tak.
Zbliżając się, jeżeli już się widzi. Ja najczęściej robię to w ten sposób, że zapraszam po prostu, jak widzę niezdecydowanych do przejścia, zatrzymuję się i zapraszam ich do przejścia i wtedy... Ale tu też są niebezpieczeństwa, bowiem jeden kierowca z jednej strony może zaprosić, a drugi z drugiej strony...
Przejedzie, tak. Prawda? Oczywiście to jest...
Także... Są to różne rzeczy i uwaga, 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 jeszcze raz uwaga. Tak. Dziękuję. To
dziękuję panu bardzo serdecznie, księże Marianie.
Kłania się kultura jazdy i również właśnie takich kulturalnych kierowców, życzliwych kierowców, my staramy się propagować. Ja niedużo staram się mówić, narzekać, wskazywać te minusy, ale raczej mówić pozytywnie. Kierujmy się miłością na drodze, pomagajmy sobie, bądźmy chrześcijanami za kierownicą, czy jako rowerzyści, czy jako piesi. No dzisiaj jadąc tutaj do Torunia z Olsztyna, po drodze mijałem jeden kościół, drugi i tak niedaleko Torunia widzę, wychodzą ludzie z kościoła, światła i dosłownie 5 metrów przejść mają zielone światło, bo staliśmy, ale ładują się między te samochody na drugą stronę. No nie daj Boże, by mnie ktoś mijał, to od razu wypadek gotowy, ale właśnie wychodzi nawet z kościoła, że jednak troszeczkę nieuświadomiony ten chrześcijanin, że także przepisy bardzo porządnego chrześcijanina obowiązują tym bardziej. I dbajmy o to, przypominajmy, a księża proboszczowie zdałoby się, żeby częściej mówili o tym z ambony.
Ale tak sobie myślę, że jak to jest, że my jako ludzie jesteśmy często wykształceni, kulturalni bardzo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wsiadamy do samochodu, to mamy poczucie, że my jesteśmy panami sytuacji tak bardzo, że już nie zwracamy uwagi na nic innego. Powiedziałam przed audycją księdzu taki przykład, kiedy, i powtórzę go, bo to jest ważne, kiedy powiedziałam kiedyś bardzo kulturalnemu i dobremu człowiekowi, że widziałam, jak bardzo szybko jechał. Że w zasadzie nikt nie miałby szans, kto by nawet na pasach przechodził. A on mi powiedział, no ale ja się nie boję. Dobry, kulturalny człowiek.
Tu jest jeszcze dla Polaka problem, bo my te samochody bardzo późno otrzymaliśmy, tak łatwo przystępne. Przez lata to był właśnie okazja pokazania się, kim ja jestem. Samochód, duży Fiat, pamiętam, gdzieś tam mieli znajomi czy sąsiedzi, trzymali go, myli go i potem do kościoła jedzie się, a potem pokazanie, przecież ja mam taki samochód, mi wszystko wolno. Tym bardziej młody człowiek, jak wsiada do BMW, który ma 200 koni, też jemu wszystko wolno. A więc tu po prostu samochód musi być używany jako dobre narzędzie do dobrego życia.
Trzeba jeszcze trochę czasu u nas, żebyśmy jak gdyby oswoili się z tym dobrem, który jest samochód.
Tak, i edukacji, wielkiej edukacji, na każdym kroku przypominanie, żebyśmy po prostu takie dobre, wspaniałe narzędzie, jakim jest samochód. Nikt sobie nie wyobraża życia bez samochodu. Pomaga nam w wielu miejscach, ratuje życie, pogotowie, karetka, straż pożarna. A więc jeżeli dobrze będziemy to wykorzystywać, to będzie naprawdę dobre. I mam na koniec takie słowo, radę dla kierowców, do pieszych, a do wszystkich w ogóle. Jednym przykazaniem dla kierowców są takie słowa: prowadź samochód w taki sposób, żebyś na widok policjanta drogowego poczuł się szczęśliwy. To jest dobra rada. Bardzo zresztą konkretna i myślę, że jeżeli nie czujesz się szczęśliwy teraz, jak gdzieś tam widzisz policję na drodze, to coś ci sumienie chyba wyrzuca.
Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze przypomnieć adres strony internetowej. Chociaż jest, to jest bardzo proste. Ja wpisałam duszpasterstwo kierowców i też wszystko.
Tak, i od razu się pojawia, bo jest tylko jedna strona. Jedna tylko niestety diecezja w Polsce na razie ma diecezjalnego duszpasterza kierowców. Jest z nim ksiądz Grzegorz z diecezji legnickiej. Mm-hmm. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej niedługo już. Jest także strona miwa.pl, a więc pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu. I na Świętego Krzysztofa to jest akcja Miwa Polska, która propaguje...
Ja mam nadzieję, że ksiądz to rozwinie w rozmowach niedokończonych, bo myśmy dzisiaj tak właśnie dotykali.
Damy radę i również w modlitwach chciałem bardzo pozdrowić słuchaczy, którzy są chorzy, ale z przyczyn właśnie wypadków drogowych. Tak. Znam wielu takich ludzi, chodzą o kulach, w ogóle niektórzy nie mogą się poruszać, czasem na wózku. Pozdrawiam was i życzę wam również, żebyście z nadzieją patrzyli w przyszłość, bo jest taka niedziela zawsze w listopadzie, gdy modlimy się za ofiary wypadków drogowych i ci, którzy zginęli, i ci, którzy byli ranni, i w tym dniu również polecamy i w sanktuarium w Zabawie koło Tarnowa, sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny, tam jest właśnie budowany najpierw pomnik takich ofiar wypadków ruchu drogowego, są sadzone drzewka, ale też pięknie rozwijany ośrodek pomocy w traumie powypadkowej, żeby ludzie wychodzili z tego, żeby znajdowali swoje miejsce w świecie. I tam ta modlitwa zawsze, co miesiąc bardzo i właściwie codziennie płynie. Niech błogosławiona Karolina, która jest blisko mojego rodzinnego domu, to sanktuarium, również wspiera wszystkich kierowców, żeby jeździli bezpiecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj z księdzem Marianem Midurą, krajowym duszpasterzem kierowców. Ksiądz Marian będzie jeszcze gościem w Radiu Maryja dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Bardzo się z tego cieszę. Będę słuchała na pewno. Dziękuję serdecznie. Życzę dużo siły i takiej determinacji w tej pracy z kierowcami, z policją, bo to jest praca niełatwa. Z nami wszystkimi właściwie. Dziękuję jeszcze raz. Program dzisiaj realizował Krystian. Dziękuję bardzo, Krystianie. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegnam się, Barbara.
Szczęść Boże.